Krótka piłka. Cześć wszystkim, poniedziałek, godzina 17:45. Słuchacie krótkiej piłki. Ja się nazywam Damian Nitka i mam ogromną przyjemność prowadzić dzisiejszy program. Razem ze mną jest po raz pierwszy w naszym studiu redaktor Lechia Gdapel, prawdziwa encyklopedia o piłce nożnej, Bartek Graczkowski. Witam Ciebie w naszych skromnych progach.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Cześć Damian.
Nasi stali eksperci, czyli Kacper i Oskar, są na meczu Arki z Górnikiem Łęczna i sobie będą tam dokładnie patrzeć, co się dzieje, więc życzymy im powodzenia i życzymy im, aby to było wspaniałe futbolowe widowisko. My porozmawiamy sobie o znacznie poważniejszych rzeczach, z całym szacunkiem do Arki, czyli głównie o Lidze Mistrzów, czyli o PSG, o tym, co ten paryski klub wyprawiał, ale zanim to posłuchajmy sobie pierwszej piosenki. Wracamy po przerwie. To była Ariana i jej utwór Only Girl. Bayern kontra PSG, wielkie widowisko, wielkie starcie dwóch potężnych marek. Przewidywaliśmy tydzień, dwa tygodnie temu, że nie skreślamy PSG, że PSG ma swoje atuty, że PSG może odwrócić losy dwóch meczów, ale nic z tego. Bayern fantastycznie się zaprezentował na Allianz Stadium. No i pokazali się na tyle dobrze, że nawet jeszcze wygrali z paryskim zespołem i awansowali do ćwierćfinału.
No zgadza się. Jeżeli Paris Saint-Germain chciałoby wziąć rewanż za ten finał z pandemicznej edycji, można tak powiedzieć, no to niestety im się nie udało. Można powiedzieć, że Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów jest skazane na porażkę. Tutaj nieważne, jaki by mieli skład, jak bardzo byliby napakowani, to zawsze jest coś, jakiś czynnik, no i często to przede wszystkim są sami piłkarze, którzy nie pomagają sobie i tak było w tym przypadku, że no Paris Saint-Germain pożegnało się z Ligą Mistrzów. No na pewno też sobie nie pomogli pierwszym meczem, bo jednak według mnie domowe starcie jest zawsze takie kluczowe przed rewanżem, żeby sobie wypracować zaliczkę, przynajmniej to takie symboliczne 1-0, którego można bronić.
To Bayern miał tak naprawdę te symboliczne 1-0.
Dokładnie, a tutaj jeszcze właśnie grali w rewanżu na swoim stadionie, więc no byli faworytem, no i tak też się to zakończyło w drugim meczu.
Bayern był, tak, no, był faworytem przed tym spotkaniem, bo grali u siebie, ale jednak no, wszyscy myśleli, że no, Mbappé od pierwszej minuty, Messi, że to jednak zatrybi, że przynajmniej PSG zdobędzie bramkę w tych dwóch spotkaniach, a tutaj w ogóle nie potrafili ani razu pokonać Jana Sommera. Ogromny zawód. Jak co roku tak naprawdę pojawiają się pytania, co dalej z PSG, jakie dalsze plany, no bo co roku PSG przegrywa w Lidze Mistrzów i co roku pojawiają się tak naprawdę te same pytania. Co będzie w przyszłości, jakie są plany odnośnie tego projektu, co dalej z Mbappé i tak dalej, więc kolejny trudny czas dla Paryża.
No zdecydowanie, no jak teraz ciężko jak odnieść się do przyszłości, że tak powiem, jednak jeżeli Paris Saint-Germain zbudowała taką kadrę, jaką mamy teraz, czyli właśnie Neymar, Mbappé, Messi, w obronie Hakimi, Ramos, no było to jedno okienko, gdzie naprawdę wzmocnili się gwiazdami światowego formatu, no to wydawało się, że właśnie albo teraz, albo nigdy, a nadal widzimy, że ten klub przeklęty, można powiedzieć, tą Ligą Mistrzów, nie może sobie w niej poradzić. No i to jest ciekawe, co czeka dalej Paris Saint-Germain, bo nawet, no przede wszystkim mówi się o zmianie trenera po raz kolejny. Nie wiem, na ile to pomoże, bo z każdym trenerem wydaje się, że może będzie lepiej, a kończy się tak samo. Oczywiście jest ta Liga Francuska, którą no, wygrywa Paris Saint-Germain, ale no nie oszukujmy się, to nie jest sukces na miarę tego klubu i wiemy, że wszyscy celują dużo wyżej. I też nawet się przewijały takie głosy, że jeżeli Katarczycy zainwestują w inny klub europejski, to Paris Saint-Germain może już nie być priorytetem dla właśnie powiedzmy tego kraju, który gdzieś w Europie powiedzmy, że stara sobie ocieplić wizerunek. Także naprawdę no, czeka nas ciekawy czas.
No niesamowite są te losy PSG, że z roku na rok no, nie potrafią zdobyć tej upragnionej Ligi Mistrzów. Już naprawdę w ten klub władze tak naprawdę Kataru no, wydały mnóstwo, pewnie miliardy euro, aby zdobyć te upragnione trofeum. Cały czas im się to nie udaje. Przypomnijmy rok wcześniej porażka z Realem Madryt i tak naprawdę trzeba przyznać, że ta drużyna najbliżej była upragnionego triumfu za Tomasa Tuchela, z którym się pożegnali. Byli wtedy w wielkim finale, przegrali z wspomnianym tutaj Bayernem i mam wrażenie, że od tego czasu nie mają za bardzo pomysłu włodarze PSG, co z nimi dalej. Opcja Pochettino w kompletny nie wypał. Opcja Galtier. Na początku byłem tak pozytywnie nastawiony do tego trenera. Trener, który dobrze zna specyfikę ligi, dobrze zna moim zdaniem mentalność piłkarzy, tych w szczególności francuskich, ale no jednak też sobie nie potrafił poradzić z tym gwiazdozbiorem i nie wiem, co zrobić, aby uleczyć PSG.
No zdecydowanie, no ciężko wskazać jednego konkretnego kandydata, który mógłby scalić tę drużynę. Mówiło się kiedyś o Zinedine Zidane, który właśnie mógłby być taką postacią, która by zarządziła tymi wielkimi gwiazdami i uporządkowała to. A tymczasem nawet się ostatnio mówiło też o powrocie Thomasa Tuchela. To tak trochę ironia, że wyrzucili Thomasa Tuchela po takim sezonie, gdzie byli najbliżej tego trofeum i teraz gdzieś pojawiły się plotki, że mógłby ten trener wrócić. To by było takie podsumowanie tego, co się dzieje może u władz PSG, że i też jakby można by zwrócić honor Tuchelowi, że jednak to może nie on był problemem.
Trzeba oddać jednak zwycięzcom, czyli Bayernowi, Monachium, to co do nich należy, bo trzeba im pogratulować triumfu. Tutaj też niejednokrotnie w tym studiu wyrażaliśmy wątpliwości odnośnie pracy Juliana Nagelsmana. Byliśmy sceptycznie nastawieni, ten Bayern nas często nie przekonywał, ale to jest bardzo ważne zwycięstwo dla Bayernu i też bardzo ważne zwycięstwo dla Nagelsmana, które jest takim dowodem, że ta jego praca idzie w dobrym kierunku.
No zdecydowanie i wydaje się, że w tym losowaniu 1/8 finału no to Bayern trafił prawie najgorzej chyba jak mógł. I tu też warto przypomnieć tę sytuację Paris Saint-Germain, które już witało się z gąską, już wydawało się, że mają pewne pierwsze miejsce, a tymczasem w ostatnich sekundach meczu Benfiki z Maccabi bodajże.
Tak, to z Maccabi Haifa.
Dokładnie. No się okazało, że jednak Paris Saint-Germain kończy na drugim miejscu i to był taki pocałunek śmierci, bo no kto wie, jeżeli by Paris Saint-Germain wylosowało łatwiejszego rywala.
No PSG, Benfica, tak, która wygrała grupę, trafiła na Klub Bryż, no to jest nieporównywalnie łatwiejszy rywal.
No dokładnie, chociażby tak jak właśnie mówisz, a no w tym gronie drużyn, które zajęły drugie miejsce, no to znaleźlibyśmy no, praktycznie wszystkich jako łatwiejszych od Bayernu, którego mógłby Paris Saint-Germain wylosować.
To prawda, no PSG tak naprawdę bardzo sobie utrudniło tę drogę do ewentualnego triumfu i już wiemy, że to się nie wydarzy jesienią, kiedy no, nie potrafili wygrać ani razu z Benficą i to chyba jest tutaj klucz w tej całej rozgrywce Ligi Mistrzów, ale też w tym meczu, jak już jesteśmy jeszcze przy temacie Paryża, zawiodły mnie największe gwiazdy drużyny PSG, czyli Messi i Mbappé, które nie były widoczne, które nie dawały rady. I chyba od właśnie tych piłkarzy, w szczególności od Mbappé, od Messiego, paryski kibic oczekuje, że oni wezmą odpowiedzialność w tych najtrudniejszych momentach, a oni no, zawiedli w tym starciu.
No tak, zawsze to jest takie naturalne, że jednak od takich indywidualności, jakimi są właśnie Mbappé czy Messi, no to zawsze się będzie oczekiwać w kryzysie takiego dobrego zorganizowania, wzięcia drużyny w swoje ręce i pociągnięcia tego, czy to indywidualnie, czy jakoś nadania takiego impulsu całemu zespołowi. No tutaj trochę zabrakło tego i tak jak zauważyłeś, Paris Saint-Germain w tym dwumeczu nie zdołało strzelić ani jednej bramki. No to jest bardzo duży zawód, jeśli spojrzymy, kim dysponują w kadrze właśnie Paryżanie.
No Messi, Mbappé, no trudno lepszych piłkarzy, bohaterowie Mistrzostw Świata, dwaj finaliści. Messi, wiadomo, piłkarz, który tak naprawdę zagwarantował Argentynie triumf na tej imprezie. W ogóle jeszcze odnośnie tego dwumeczu, no to niesamowita historia Choupo-Moutinga, który był piłkarzem PSG, który tak naprawdę odszedł za darmo z tego klubu. Nigdy nie był jakimś wielkim napastnikiem i tak szczerze nadal nie jest jakąś wybitną dziewiątką. No a teraz Choupo-Moting strzela bardzo ważne bramki dla Bayernu, przeciwko też swojemu byłemu klubowi. To jest taka nieoczekiwana gwiazda chyba Bayernu w ostatnich dniach.
No, zdecydowanie, to jest w ogóle niesamowita kariera tego piłkarza. No ja jeszcze go pamiętam z występów w średniaku Premier League w Stoke City, po czym nagle transfer do Paris Saint-Germain, to było takie lekkie zaskoczenie i nawet czasami jak widzę właśnie Choupo-Moutinga w tej koszulce Stoke, to aż jest to niewiarygodne, że taki piłkarz ze średniaka Ligi Angielskiej potrafi teraz strzelać bramki w Bayernie i decydować o 1/8 Ligi Mistrzów, czy wcześniej, tak jak wspomniałeś, w Paris Saint-Germain. To taki,
też no, ważne bramki na przykład z Atalantą w ćwierćfinale, więc to był piłkarz, który też miał swoje fajne momenty w Paryżu.
Tak, i teraz na pewno korzysta na odejściu Roberta Lewandowskiego, no bo nie oszukujmy się, wcześniej to Polak miał tą niepodważalną pozycję w zespole i był pierwszą dziewiątką. Teraz Bayern ma większe pole do takiej kombinacji, można na różne sposoby zestawiać ofensywę. No i niewątpliwie Erik Maxim Choupo-Moting jest jednym z największych beneficjentów.
Jest jednym z największych beneficjentów, to trzeba przyznać. Cały Bayern wyglądał bardzo dobrze, była to drużyna bardzo dobrze zorganizowana, która naprawdę no, potrafiła zatrzymać tę PSG, co jest bardzo trudne. Myślę, że na wyróżnienie zasługuje De Ligt, który też był tak kwestionowany w Juventusie. Ten początek w Bayernie też nie był dobry, a tutaj zagrał naprawdę słabo. Gratulujemy Bayernowi Monachium awansu do ćwierćfinału. Być może to jest jeden z faworytów, aby grać dalej. A my teraz zapraszamy na aktualności Radia Mors.
Krótka piłka. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.
Wracamy po krótkiej przerwie, ale odpoczęliśmy. Mam nadzieję, że słuchacze również odpoczęli, ale wracamy. Nadal jesteśmy w temacie Ligi Mistrzów. Drugi hit, czyli wracamy do wtorku. Chelsea pokonuje 2-0 Borussię Dortmund i to Londyńczycy meldują się w ćwierćfinale. Ale po pierwszym spotkaniu nie było to wcale oczywiste, bo Borussia miała przewagę ze swojego obiektu.
No tak, tutaj takie ogólne, pozytywne na pewno zaskoczenie dla fanów Chelsea, no bo myślę, że wielu miało taki trochę takiego zwątpienia przed tym dwumeczem, no bo jednak no nie oszukujmy się, no Chelsea jest w bardzo średniej formie, tak to nazwijmy. No tutaj no, rzadkie zwycięstwa, jednak częściej kibice doświadczają remisów i porażek i to naprawdę chociażby porażka z Southampton, no to było no coś w sytuacji Chelsea niewiarygodnego, no jeżeli spojrzymy właśnie na drużynę świętych. No i przed tym dwumeczem na pewno fani Chelsea mogli być lekko zdenerwowani i niepewni swojej przyszłości, ale Chelsea pokazała, że jednak na Europę potrafi się zmobilizować i tym meczem u siebie no, pokazała, że są w stanie grać dalej.
To chyba był najlepszy mecz Chelsea za kadencji Grahama Pottera. No nie zachwycało Chelsea w poprzednich spotkaniach. No mieli po prostu problem z wygrywaniem spotkań. No Chelsea w tej lidze naprawdę się osunęło na 10. pozycję. To nie wypada być drużyną środka tabeli, jak jesteś Chelsea, jak wydajesz tyle na transfery. Już tutaj wielokrotnie wspominaliśmy, kogo kupili, Modryka, Fernandeza i tak dalej. No wielu znakomitych zawodników wydali mnóstwo milionów euro i nie przynosiło to efektów. Wydaje mi się, że sytuacja w Premier League Chelsea jest wciąż bardzo trudna. Trudno będzie awansować do top 4. Wydaje się to raczej niemożliwe, no bo myślę, że pierwsze trzy miejsca są zagwarantowane, czyli no Arsenal, City i United powinny awansować do Ligi Mistrzów. Jest ta bitwa o czwarte miejsce pomiędzy, nazwijmy to, Liverpoolem, Tottenhamem a Newcastle. Chelsea nie wydaje mi się, aby dołączyło do tej grupy, więc jedynym realną szansą na trofeum jest zdobycie Ligi Mistrzów. I tutaj się fantastycznie zmobilizowali Londyńczycy, zagrali bardzo dobre spotkanie, od samego początku zdominowali Borussię i osiągnęli swój sukces. I to jest chyba najlepszy mecz Grahama Pottera i wydaje mi się, że to może być takie spotkanie założycielskie. Wiem, że takie stwierdzenie jest często nadużywane, ale tutaj faktycznie mam takie zdanie, że od tego spotkania piłkarze Pottera mogą grać z meczu na mecz coraz lepiej i ten projekt jego ruszy w odpowiednim, dobrym dla Chelsea kierunku.
No na pewno to zwycięstwo doda skrzydeł piłkarzom Grahama Pottera. No i widzieliśmy już pierwszy przykład, mecz z Leicester. Może nie jest to obecnie bardzo wymagający przeciwnik, ale no jeżeli nawet wrócimy do tego meczu Southampton, czyli też z drużyną z dołu tabeli walczącą o utrzymanie, to jednak zwycięstwo, wtedy jeszcze Chelsea grała u siebie, nie było takie pewne. Także no to zwycięstwo 3-1 w lidze i właśnie 2-0 z Borussią na pewno może być takim pozytywnym kopem dla drużyny Chelsea. No i kto wie, może zaczną ten marsz w górę tabeli Premier League, ale zgadzam się z tobą, że no ciężko będzie jednak skoczyć do tego top 4. Mają dużo rywali przed sobą, którzy prezentują całkiem niezły futbol. Być może, tak jak wspomniałeś, top 3 jest zaklepany, być może o to czwarte miejsce będzie się toczyła bardziej zacięta rywalizacja, ale nadal wydaje mi się, że pomimo chociażby wpadek Tottenhamu, czy teraz słabszej formy Newcastle, to jednak ktoś, kto jest teraz przed Chelsea, zajmie tę czwartą lokatę.
Na razie Chelsea traci do Tottenhamu, który jest aktualnie czwarty, 11 punktów, co prawda Londyńczycy mają mecz mniej, więc no jeszcze w sumie tak naprawdę nie wszystko stracone, ale jednak ta strata jest duża. No i Chelsea by naprawdę musiało teraz złapać fantastyczną formę. Jeszcze odnośnie tych w ogóle przygód Chelsea w Lidze Mistrzów, one są niesamowite, bo ja mam takie wrażenie, że Chelsea wygrywało Ligę Mistrzów w bardzo nieoczywistych sezonach. No, w 2012 roku no, to był bardzo trudny ligowy sezon dla Chelsea, a ostatecznie Roberto Di Matteo, który był tymczasowym trenerem Londyńczyków, potrafił wygrać po raz pierwszy dla tego klubu Ligę Mistrzów. To było coś niesamowitego. W 2021 roku no, pamiętajmy, że Chelsea zajęło chyba ostatecznie czwarte miejsce w Premier League, a wygrali Ligę Mistrzów, pokonali wtedy mistrz Anglii Manchester City, więc czasami jeżeli oni są w trochę gorszych momentach, potrafią i tak zdobyć tę Ligę Mistrzów. No bo kiedy mieli, pamiętamy, sezony mistrzowskie, czy to nie wiem, na przykład za kadencji José Mourinho, się jeszcze cofnę kilkanaście lat wstecz, to nie potrafili wygrać tego trofeum, więc ja bym absolutnie Chelsea nie skreślał. Oni faktycznie będą jak najbardziej tutaj zaangażowani, będą chcieli zdobyć jakieś trofeum, najważniejsze w klubowej piłce. No i też trzeba o tym pamiętać, że jedyną szansą być może dla Chelsea, aby zakwalifikować się do przyszłego sezonu Ligi Mistrzów, czyli żeby zdobyć duże pieniądze, no bo jednak ten udział i pieniądze od UEFA są niezwykle ważne, no to jest wygranie tego trofeum, więc tutaj myślę, że będzie ogromna mobilizacja, aby zwyciężyć.
Zgadzam się. Kto wie, może okaże się, że forma Chelsea przyjdzie i przyszła właśnie na najważniejszą część sezonu. Jak spojrzymy na kluby, które pozostały w Lidze Mistrzów, no to nie są to marki, których naprawdę na drodze do finału nie da się pokonać. Oczywiście mamy chociażby Napoli, które może się wydawać całościowo jako gorszy zespół, chociażby pod względem marki, ale no wiemy, że tutaj są w kosmicznej formie piłkarze z Neapolu. Ale myślę, że ta konkurencja w Lidze Mistrzów w tym sezonie nie jest na tyle...
Nie ma takiego hegemona, tak, który nie się ma... wyróżnia, kto byśmy powiedzieli, oni są przepotężni.
Dokładnie, nie ma dwóch, trzech drużyn, których już teraz byśmy obstawili pieniądze, że dojdą do finału. Naprawdę wszystko się może wydarzyć i uważam, że Chelsea też nie jest bez szans. I właśnie też wspominałeś o tych poprzednich finałach i tych wygranych w Lidze Mistrzów. No też się zastanawiałem, jak to się stało, że piłkarze Pepa Guardioli w tym ostatnim wygranej Lidze Mistrzów... Chelsea, wtedy w tym finale przegranym 0-1, jak to się stało, że Chelsea to zwyciężyło. Oczywiście to nie była wtedy słaba drużyna, przyjął ją Thomas Tuchel i wprowadził swoje porządki, ale no wydawało mi się wtedy, że maszyna Pepa jednak poradzi sobie w finale, a tam zaczęło się trochę zarzutów, trochę kombinacji u Pepa Guardioli, tam zagrał Sterling wtedy, który wcześniej nie był w formie, no i koniec końców to Chelsea zdobyła trofeum. Kto wie, może się historia powtórzy.
No, być może tak będzie, to też trzeba pamiętać, jaka będzie drabinka, to będzie bardzo, bardzo istotne, bo no trudno wróżyć, jaka będzie ścieżka Londyńczyków, to wiemy, że to jest niesamowicie istotne. Musiał jeszcze porozmawiać troszeczkę o Borussii Dortmund. Borussia Dortmund nam się w tym sezonie bardzo podoba, bardzo fajnie grają, stanowią realną konkurencję dla Bayernu Monachium na krajowym rynku. No ale tutaj chyba Londyńczycy zawiedli, przepraszam, Dortmundczycy zawiedli. BVB miało fajną zaliczkę, okej, wygrali tylko 1-0, ale to jest jakaś zaliczka. Tutaj no, mam wrażenie, że nie sprostali oczekiwaniom, wymaganiom tego spotkania. Jednak Chelsea spokojnie kontrolowała i spokojnie zdobyła te swoje dwie bramki.
No tak, tutaj kibice Borussii myślę, że naprawdę mogą być mocno zawiedzeni, tak jak fani Chelsea właśnie mogą być pozytywnie zaskoczeni, tak tutaj na pewno w Dortmundzie panuje duże rozczarowanie. Borussia bardzo silna, która właśnie depcze po piętach w Bundeslidze Bayernowi i Chelsea, która podchodziła do tego dwóch meczów no, w kryzysie.
Jako dziesiąta drużyna Premier League.
No dokładnie. No to była idealna chyba szansa dla właśnie Borussii, żeby no, wyeliminować rywala z Premier League, z ligi no, teoretycznie silniejszej. No tymczasem no, na pewno zabrakło być może jeszcze jednej bramki w tym pierwszym meczu. To tak jak mówiliśmy przy okazji meczu Bayernu z PSG, że ważny jest też bardzo ten mecz domowy. Tam skończyło się tylko 1-0. No i być może to troszeczkę zaważyło. Nie dodało to na tyle pewności siebie Dortmundczykom przed rewanżem. No i to Chelsea, która nie miała nic do stracenia, ruszyła.
Ale z drugiej strony też chcę troszeczkę usprawiedliwić Borussię, no bo jednak zabrakło im no, ważnych postaci z powodu kontuzji. Nie zagrał Karem Adeyemi, fantastyczny piłkarz, który potrafi zrobić wiele rzeczy z piłką, który był ogromną wartością dodaną dla BVB. No a w piątej minucie, chyba w piątej minucie, kontuzjowany był Julian Brandt, czyli no, piłkarz, który jest moim zdaniem najlepszym zawodnikiem Borussii w 2023 roku. I to było naprawdę widoczne. Nie mieli tych swoich motorów napędowych i jednak ta gra Borussii była taka bardziej statyczna. Jeszcze Chelsea była bardzo dobrze zorganizowana w obronie i trudno było BVB cokolwiek ciekawego zrobić pod bramką Chelsea. Rozczarowanie na pewno. Myślę, że ambicje w Dortmundzie były większe, w szczególności po tym pierwszym spotkaniu, no ale teraz wydaje się, że klub z Dortmundu powinien się skupić już na tej Bundeslidze, no bo ten pierwszy kontakt z ligową piłką po odpadnięciu z Champions League, czyli bardzo prestiżowe starcie z Schalke, no też na minus, remis 2-2.
No zdecydowanie, no Schalke ze strefy spadkowej to jest zawsze no taki mecz na pewno właśnie dla sympatyków Borussii, gdzie oczekuje się zwycięstwa nad derbowym rywalem, ale no też wiemy ten słynny frazes, że derby rządzą się swoimi prawami i tutaj może w połączeniu właśnie z tym takim podłamaniem po Lidze Mistrzów i
z kontuzjami jeszcze,
i z kontuzjami, o których wspomniałeś, no to skończyło się zupełnie inaczej i skończyło się remisowo, co na pewno bardziej cieszy sympatyków Schalke, szczególnie, że przegrywali dwukrotnie w tym spotkaniu.
To prawda, Schalke bardzo dobrze się zaprezentowało, zagrali bardzo dobre spotkanie. Okej, pozycja Schalke przed tym spotkaniem w lidze była bardzo trudna, ale ten zespół naprawdę dokonał bardzo dużego progresu w 2023 roku. Trener Frank no, odmienił tę drużynę absolutnie w defensywie. Tak naprawdę no, Schalke w ogóle nie traciło bramek do tego spotkania z Borusią. Tam no, stracili dwie, ale też potrafili dwa razy odrobić straty, więc też gratulacje dla klubu z Gelsenkirchen. A propos Borusji, słuchałem Tomasza Urbana w meczykach, komentatora Viaplay, i on powiedział o Borusji bardzo ciekawe zdanie, że to jest chyba najbardziej wypompowana drużyna teraz. Że brakuje po prostu świeżej krwi, te wszystkie problemy z kontuzjami, w dodatku być może problemy mentalne, niepogodzenie się z tym, co się wydarzyło w Londynie, może sprawić, że Bayern odjedzie. No i trochę to widzieliśmy w poprzedniej kolejce. Bayern wygrywa 5-3 swój mecz z Augsburgiem i ma 2 punkty przewagi nad Borussią, a jak wiemy, no bardzo trudno będzie jednak gonić Bayern.
No tak, na razie jeszcze kibice BVB mogą być tak względnie spokojni, bo to jest zaledwie 2 punkty w ligowej tabeli. No ale tak jak wspomniałeś...
I mecz bezpośredni.
No ale tak jak wspomniałeś, no gdzieś piętrzą się te problemy w Borussii. No i na pewno wszyscy w klubie mają pewne obawy przed tą przyszłością. No ale no zobaczymy. No, myślę, że teraz właśnie następne spotkanie ligowe będzie takie...
Z FC Köln.
No nie chcę powiedzieć, że kluczowe, ale na pewno... będzie potrzebne, żeby właśnie może złapać po raz kolejny tę pewność siebie. Troszeczkę jak na przykładzie Chelsea, to tutaj doszła Liga Mistrzów, ale potem jeszcze było teraz to spotkanie z Leicester, które na pewno do pewnego stopnia da jakiegoś kopa piłkarzom i gdzieś być może Borussia potrzebuje właśnie wejść na dobre tory ponownie i gdzieś taka passa 2-3 wygranych, myślę, że mogłaby przywrócić spokój w klubie.
No, mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund już niedługo, 1 kwietnia, tuż po przerwie na reprezentację. Zobaczymy, to będzie absolutnie kluczowe spotkanie w kwestii rozstrzygnięcia, kto zostanie mistrzem Niemiec. Porozmawialiśmy sobie troszeczkę o Lidze Mistrzów. Teraz czas na krótką przerwę, a potem porozmawiamy o Lechu Poznań i ich dokonaniach w europejskich pucharach. No fighting, Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Picasa. Shakira, Picasa. Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise, sí, and keep on, hey, reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body. Yeah. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man want to speak Spanish. Como se llama? Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Spanish, como se llama, bonita, Picasa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Señorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. Mira, en Barranquilla se baila así. She
so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch? Mr. Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting,
no fighting, no fighting,
no fighting.
Górnik Łęczna niespodziewanie prowadzi w Gdyni. Gol autorstwa Miłosza Kozaka. Duża niespodzianka, ale jeszcze dużo czasu, aby piłkarze Arki odwrócili losy spotkania. Śledzą to nasi wysłannicy, czyli Kasper i Oskar. Myślę, że za tydzień opowiedzą o swoich wrażeniach z tego spotkania. Jesteśmy w temacie polskich klubów, ale nie Arki Gdynia, tylko porozmawiamy sobie o Lechu Poznań. Lech Poznań wygrał 2-0 ze Szwedami, z Djurgården. Fantastyczne chyba spotkanie i myślę, że kibice Lecha mogą być bardzo optymistycznie nastawieni przed rewanżowym starciem.
No zdecydowanie. No. Lech może nawet, to tak zabrzmi może śmiesznie, ale może być nawet zawiedziony tym rezultatem 2-0, bo tam naprawdę no, zdominowali w pewnym okresie meczu Djurgården i naprawdę chociażby ta sytuacja z Kurasia z końcówki meczu, ta akcja sam na sam, no to... No, złapałem się za głowę, że no jak tego można było nie strzelić, no bo taka bramka z Kurasia na 3-0, no to no mogłaby wręcz zamknąć ten dwumecz i no, no nie chcę powiedzieć, że Lechici mogą być rozczarowani po tym spotkaniu, no bo myślę, że 2-0 u siebie to każdy wziąłby w ciemno, ale no to tylko dobrze świadczy o drużynie Lecha, że nie przestraszyli się rywala, od początku ruszyli na Djurgården, no i zasłużenie wygrali 2-0.
Naprawdę, wielki wieczór w Poznaniu, bardzo dobra atmosfera, takiego naprawdę piłkarskiego święta i duży sukces polskiej piłki klubowej, ale no właśnie, ta sytuacja Michała Skurasia z końcówki, okej, Lech wygrał 2-0, nie chcę być też złym prorokiem, bo oczywiście Lech przy dobrej organizacji gry może nadal awansować, ale no ja na przykład od razu mi się skojarzyła sytuacja ze spotkania Barcelona-Liverpool i niewykorzystana akcja sam na sam Osmana Dembele. No i wtedy Barcelona wygrała 4-0 pierwsze spotkanie, no i by przystępowała jeszcze pewniejsza do rewanżu. I wiadomo jak się to skończyło, że ostatecznie Liverpool awansował. No po prostu gdzieś mam już takie skojarzenia z innych spotkań, że no jednak warto wykorzystywać takie sytuacje, aby być spokojniejszym.
No tak, kibice Lecha nawet po tym 2-0 no, nie mogą być pewni awansu, absolutnie. Jadą do Djurgården. Znaczy na mecz z Djurgården jadą do Sztokholmu i no na pewno Lech musi wyjść bardzo skoncentrowany na to spotkanie, no bo chociażby jakaś szybka bramka rywala na początku meczu może od razu pokrzyżować plany Johna van den Broma, no bo jednak też Djurgården na pewno nie będzie czekać na rywala, no myślę, tak spodziewam się, że będą chcieli zaatakować, no bo jednak no, nie mają nic do stracenia, muszą jak najszybciej odrobić stratę dwóch bramek. Także bardzo ciężkie starcie czeka Poznaniaków w Sztokholmie. No ale jako kibice polskiej piłki no liczymy, że uda się wywalczyć ten historyczny ćwierćfinał Ligi Konferencji, bo to byłby naprawdę duży sukces Poznaniaków.
To byłby naprawdę duży ich sukces, absolutnie się z tobą zgadzam. Ale jest jedna taka przestroga, bo Szwedzi pokazali, że potrafią grać do końca, że są niezwykle waleczni i to udowodnili w spotkaniu w weekend w Pucharze Szwecji. Zmierzyli się z Malmö bodajże w ćwierćfinale tych rozgrywek i oni tam dwa razy odrabiali straty w samych końcówkach, więc potem po serii rzutów karnych awansowali dalej, więc pokazali, że potrafią grać do końca i się nigdy nie poddadzą, więc z pewnością piłkarze Lecha nie mogą mieć takiego przeświadczenia, że mają już pewny awans, tylko nie, cały czas trzeba mieć z tyłu głowy oni potrafią świetnie zagrać, potrafią grać do końca i nie można być nigdy pewny, ale też z drugiej strony to jest dobra informacja, to co się wydarzyło w weekend, no bo piłkarze Djurgården będą mieli więcej minut w nogach, będą bardziej zmęczeni, a trzeba przypomnieć, że oni w tym Pucharze Szwecji wyszli w podstawowej swojej jedenastce.
No tak, z tego co tam czytałem, to tylko kilku zawodników odpoczęło na ławce. W sumie tu się przyznam, nawet nie sprawdziłem, czy potem weszli, ale zgaduję, że potem i tak zasilili szeregi. I pomogli Djurgården doprowadzić do wyrównania, a potem do końcowego triumfu. I tak jak mówisz, no zawsze dodatkowe minuty mogą cieszyć rywala, w tym przypadku Lecha Poznań. No i biorąc do kupy te wszystkie czynniki, czyli wygrana 2-0, gdzieś tutaj pewne zmęczenie Djurgården, no i tak chyba powiedziałbym, że to Lech jest faworytem przed tym rewanżem, jednak mają sensowną zaliczkę, mimo że łatwo jest ją stracić. No i no, będę bardzo zawiedziony jako kibic polskiej piłki, jeżeli Lech tego awansu nie wywalczy, pomimo że, tak jak wspomniałem, uważam, że wcale to nie jest takie pewne.
Jeszcze bym dodał jeden argument. Lech, tak naprawdę trener Van den Brom, bardzo porotował składem, dał szansę piłkarzom rezerwowym. Lech wyszedł w takim mocno rezerwowym, w szczególności w linii obrony składzie. Brakowało kilku podstawowych piłkarzy, więc wydaje się, że Lech ma piłkarzy zdecydowanie bardziej wypoczętych, bo nie grali, część nie grała w meczu ligowym z Piastem Gliwice, a za to Djurgården się musiał męczyć 120 minut w Pucharze Szwecji, więc jeszcze dodając ten wynik, jest to bardzo korzystna sytuacja dla Lecha, ale no, trzeba przestrzegać, nie takie rzeczy piłka widziała. No, życzymy, aby Lech awansował, bo to byłoby coś naprawdę niesamowitego. Ćwierćfinał to jest już coś, to już jest top 8. Oczywiście to nie jest, nie wiem, Liga Mistrzów, to nie jest ten taki najbardziej elegancki stół, ale to jest jednak fajne miejsce tak naprawdę wśród drużyn europejskich i myślę, że można z dumą gdzieś się rozglądać i być poważanym zespołem w Europie, bo no jesteś w ćwierćfinale, co by nie mówić, europejskiego pucharu.
No ja bardzo nie lubię tego deprecjonowania Ligi Konferencji. Mam też wrażenie czasem, że ludzie zapominają, że jednak jak został dodany ten trzeci puchar europejski, to jednak chociażby zasady awansu do Ligi Europy zostały zmienione i to też nie jest tak, że co sezon kilkadziesiąt drużyn startuje w eliminacjach do Ligi Europy i kilkadziesiąt do Ligi Konferencji. Jednak to grono zespołów w Lidze Europy stało się takie bardziej ekskluzywne, można powiedzieć. I
zmniejszona została Liga Europy, tak?
No to przede wszystkim. No i dlatego myślę, że powinniśmy doceniać sukces, szczególnie patrząc na pozycję polskiej piłki. I nie rozumiem naprawdę twierdzenia i określania tych rozgrywek chociażby Pucharem Biedronki.
No, nawiązałeś do Kamila Kosowskiego i do jego kontrowersyjnych wypowiedzi, z którymi ja się osobiście nie zgadzam, ale oczywiście pan Kamil Kosowski ma prawo do wypowiedzi, do swojego zdania, a my mamy prawo się z tym nie zgadzać. Jeszcze a propos tych zmienionych zasad awansu, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo zostało dodanych tylko 16 nowych miejsc, tak. Więc to nie jest dużo, więc okej, powstały nowe rozgrywki, ale tych miejsc wcale nie jest tak więcej i wciąż polskim klubom przecież bardzo trudno nam w ogóle awansować. Przykłady Lechii Gdańsk, Pogoni Szczecin, czy nawet Rakowa Częstochowa, to pokazują, że to nie jest wcale łatwo tak tam awansować. A jeżeli ktoś mówi o deprecjonowaniu Ligi Konferencji, no to ja zawsze podaję przykład Romy z poprzedniego sezonu, co dla nich było absolutnym świętem, a przecież zdobycie tego trofeum, a przecież mówimy o klubie Serie A z potężną bazą kibicowską ze stolicy Włoch, marki niesamowicie rozpoznawalnej. Pamiętam, że również Leicester w zeszłym sezonie, czyli klub z Premier League, im też zależało bardzo zdobyć te trofeum, no bo chcieli być w Lidze Europy, chcieli mieć więcej po prostu pieniędzy z UEFA, więc no ja się z tym absolutnie nie zgadzam i bycie w ćwierćfinale to jest już coś fajnego, bo też jest potencjał na fajne spotkania, tak, bo ten krąg się zawęża, coraz ciekawsze drużyny zostają.
No dokładnie tak jak mówisz, no oczywiście widzimy, że jednak ta elita, te naprawdę topowe kluby europejskie grają w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, no ale to też nie znaczy właśnie, że Liga Konferencji to są takie, nazwijmy to trochę brzydko, ochłapy i tam Ligę Konferencji
wygrywa. Jest Lazio, Villarreal.
Dokładnie, to nie jest tak, że nie wiem, jakiś mistrz Malty wygrywa Ligę Konferencji. Ja mam wrażenie, że czasem taka jest właśnie narracja, chociażby przed sezonem, że gdzie te polskie kluby startują, że co to są w ogóle za rozgrywki, gdzie tam grają sami pasterze. No tak jak tu właśnie wspominaliśmy, no mam wrażenie, że ludzie bardzo nie doceniają tych rozgrywek. Oczywiście tylko niektórzy i ta Roma, o której wspomniałeś, jest naprawdę znakomitym przykładem, bo widzieliśmy, jak wiele to znaczyło dla całej społeczności klubu wygranie w Lidze Konferencji.
No ja tylko podam przykłady drużyn, które są w 1/8 Ligi Konferencji. Naprawdę ciekawe marki, jak Fiorentina, Lazio, chociaż Lazio przegrało w ogóle pierwsze spotkanie, tak, z AZ Alkmaar. Z byłym zresztą klubem trenera Van den Broma. Villarreal, z którym Lech się zmierzył, ale to też jest bardzo poważany zespół. West Ham United, drużyna z Premier League, Nicea, też znana marka z Francji, więc to są naprawdę bardzo dobre zespoły i zmierzenie się z nimi, z jednym z tych zespołów, na przykład na etapie ćwierćfinału, byłoby czymś wielkim. Skończymy temat Lecha Poznań, życzymy im powodzenia w rewanżu, a po piosence nadal pozostaniemy w temacie polskiej piłki, ale porozmawiamy sobie o rynku trenerskim. Ale to, jak już wcześniej powiedziałem, po piosence. Była Taylor Swift, Anti-Hero. Wracamy do tematu karuzeli trenerskiej. Tydzień temu mówiliśmy o trudnej pozycji trenera Marcina Kaczmarka, w szczególności po porażce z Lechem Poznań, ale wydaje się, Bartek, że jego pozycja jest troszeczkę bezpieczniejsza po tym przekonywującym zwycięstwie z Miedzią Legnica 4-0.
No tak, na pewno Marcin Kaczmarek dał jakieś argumenty władzom klubu, żeby chociaż na jakiś czas zaprzestały szukania trenera, no bo wiemy, że no nie jest to tajemnicą, słyszeliśmy o tym, że no Lechia była aktywna na tym rynku i faktycznie posada Marcina Kaczmarka była zagrożona, przewijały się różne nazwiska, chociażby Nestor El Maestro, który no jak
Nestor się... nauczyciel.
Tak, dokładnie. Może by nauczył piłkarzy grać, ale nie wiem. No ale tam się rozeszło o długość kontraktu, klub się nie dogadał właśnie z El Maestro, także drugą szansę, można powiedzieć, dostał Marcin Kaczmarek, no i na razie Lechia właśnie za tej, w cudzysłowie, drugiej kadencji, czyli po tych wszystkich spekulacjach wygrała 4-0, chociaż to 4-0 to takie trochę zakłamujące rzeczywistość, bo no może z przebiegu meczu to byłoby takie dla mnie 2-0, 2-1, bo Miedź też miała swoje sytuacje, dlatego ja wiem, że też o tym właśnie pisałeś i tu się z tobą zgadzam, że nie można popadać w taki hura optymizm
i powiedzieć, że Lechia zmiotła Miedź, tak?
Dokładnie, tak. To zwycięstwo, no nie możemy jakby osiąść na laurach i teraz zapomnieć o wszystkich problemach, tylko no to jest tylko jeden malutki naprawdę kroczek w drodze po utrzymanie. No i też nie zapominajmy, że to była Miedź Legnica, zespół z ostatniego miejsca w tabeli. No i właśnie ta wygrana pomimo wyniku nie była aż tak przekonująca.
To prawda, no Lechia no według mnie nie zasłużyła na aż tak wysokie zwycięstwo, no ale Miedź się osłoniła w końcówce i Lechia po prostu to wykorzystała. Często to widzimy w piłce, że no ten wynik czasami zaburza pewien obraz meczu, no i tak było w tym przypadku, ale to było bardzo ważne zwycięstwo dla Lechii pod kątem mentalnym. Lechia naprawdę... Może ta drużyna się jednak podbudować. Wygraliśmy 4-0, mogą sobie piłkarze powiedzieć, że jest lepiej, osiągnęliśmy fajny sukces i można iść dalej. No, trener Marcin Kaczmarek wspomniał, że jeszcze 10 finałów przed Lechią, ten jeden za nimi, więc jeszcze jest tutaj sporo roboty do wykonania, przynajmniej na razie wydaje się, że ta pozycja jest troszeczkę bezpieczniejsza, no ale też chyba nie można wykluczać tego, że jeżeli znowu Lechia popadnie w taki dołek, czyli no jak wtedy to była porażka z Koroną, Radomiakiem i Lechem, no jeżeli coś podobnego Lechia zaprezentuje, to nie można wykluczać, że klub ponownie gdzieś będzie szukał trenera. Wydaje się, że po prostu Lechia nie znalazła jakiejś konkretnej opcji, konkretnego nazwiska, które mogłoby zastąpić Marcina Kaczmarka. No ale nie tylko w Lechii jest gorąco, no bo na przykład pozycja Bartosza Gaula w Górniku Zabrze wydaje się też mocno zagrożona, bo Górnik spadł po tej kolejce na przedostatnie miejsce.
No tak, Górnik ma na pewno spore problemy i w ostatnim czasie stał się no, jednym z głównych kandydatów do spadku, no bo tutaj ta konkurencja i ci bezpośredni rywale naprawdę w większości są w dosyć niezłej formie. Jakiś czas temu wydawało się, że no, Zagłębie Lubin czy Piast Gliwice będzie długo walczył o to utrzymanie, ale te ostatnie kolejki pokazały, że akurat te dwa kluby na przykład mogą szybciej sobie zapewnić to utrzymanie, bo naprawdę no, nowi trenerzy odmienili ich grę i pomimo, że teraz Piast zremisował, a Zagłębie przegrało, no to ten początek roku w wykonaniu Lubinian i Gliwiczan naprawdę mogą być z niego zadowoleni. Dlatego no, Górnik Zabrze jest w coraz gorszej sytuacji i tak sukcesywnie się staczał do tej strefy spadkowej, aż w końcu po niekorzystnych wynikach, takich jak właśnie wygrana Lechii czy wygrana Korony, no znaleźli się już nawet na 17 miejscu, także na pewno tam się zapaliła taka czerwona lampka władzom Górnika. Ta gra Zabrzan od dłuższego czasu była poniżej oczekiwań, no i w końcu ktoś chyba stwierdził, że będą musieli uratować to nowym trenerem.
Mówi się, że no, trener Gaul ma postawione ultimatum, że musi wygrać z Wisłą Płock w następnej kolejce, jeżeli chce zachować swoją posadę w Górniku Zabrze. No faktycznie nie zdziwiłbym się, no bo sytuacja Górnika jest bardzo trudna. Górnik i Lechia miały swoje swoje problemy z trenerami, te stanowiska, te posady były bardzo gorące, ale też no wciąż trudna sytuacja jest w Białymstoku. Trener Stolarczyk wygrał bardzo ważny dla siebie i dla jego drużyny mecz z Górnikiem, wcześniej wspomnianym, no ale nadal chyba włodarze klubu z Białegostoku nie są do końca przekonani co do pracy i co do osiągnięć drużyny trenera Stolarczyka.
Tak, Jagiellonia tymi 3 punktami złapała trochę oddechu, ale nadal to są tylko 3 punkty nad strefą spadkową i no, wydaje się, że nie tylko władze klubu tracą cierpliwość powoli do trenera Stolarczyka, ale też tak przez... na przykład w social mediach przewija się dużo krytycznych komentarzy od kibiców właśnie, którzy no domagają się zmiany trenera. Też no nie pomogło, myślę, mu słowa z ostatniej konferencji, bo tam nagle chyba zaczęły się takie deklaracje od trenera Stolarczyka, znaczy deklaracje, opinie, że ta kadra Jagiellonii jest poniżej tego, czego oczekują chociażby właśnie kibice, co no, według mnie nie było... odpowiednim komentarzem do zaistniałej sytuacji.
Ale czy nie prawdziwym? No bo ja mam takie zdanie o kadrze Jagiellonii, że ten atak jest super, ale no pomoc i obrona już nie wyglądają tak dobrze. Mam wrażenie, że ta Jagiellonia przypomina ten mem z tym koniem, że ta twarz jest piękna, ale te dalsze części ciała no już nie wyglądają zbyt dobrze. No bo Imazgual fantastyczny atak, ale no pomoc i obrona, mam pewne wątpliwości.
Znaczy...
I Alomerowicz, który akurat trzeba przyznać, fantastycznie się spisuje, choć teraz był kontuzjowany.
Tak, znaczy na pewno masz rację i to nie jest tak, że... Ja się jakby z samymi słowami nie zgadzam,
rozumiem,
tylko
tak.
Właśnie zastanawiam się, czy to był taki odpowiedni moment, bo dlaczego teraz nagle w kryzysowej sytuacji o tym mówimy, a jak było względnie dobrze, to ta kadra jednak była wystarczająca. Po prostu nie wiem, czy to nie było takie niepotrzebne dolanie oliwy do ognia i no to jest właśnie jedyne, co mnie zastanawia w tej całej sytuacji.
Się z tobą zgadzam, faktycznie takie słowa wypowiedziane w tym kontekście, no można to odebrać jako... No umywanie odpowiedzialności,
dokładnie.
Tak? Myślę, że to faktycznie mogło zostać źle odebrane przez kibiców i na pewno przez pracodawców trenera Stolarczyka. No ale no zobaczymy, no Jagiellonia wygrała z Górnikiem, no i chyba ta posada jest bezpieczniejsza i trener poprowadzi, trener Jagiellonii, swoją drużynę w następnej kolejce, ale mnie zszokowała informacja odnośnie Stali Mielec, że podobno klub z Mielca rozważa pożegnanie się z trenerem Majewskim. Dla mnie jest to rzecz no, absolutnie szokująca, bo mam wrażenie, że Adam Majewski wyciska z tej drużyny absolutnego maksa, nawet więcej niż maksa, bo Stal, która no nie ma, szczerze, to jest moja opinia, nie ma zawodników na poziomie ekstraklasy, co roku w poprzednim sezonie potrafiła się utrzymać za kadencji tego trenera, a w tym no nadal ta sytuacja nie jest jakoś trudna i wydaje się, że Stal może spokojnie być w ekstraklasie, a klub po kilku gorszych spotkaniach rozważa jego zwolnienie. No, dla mnie absurd.
No tak, no myślę, że obie strony mają swoje argumenty, jednak ja też nie jestem fanem takiego no, ciągłego zwalniania tych trenerów, ale no tutaj no, musimy odnieść się do tej wiosny, no bo no, jednak Adam Majewski wyciągnął ze Stali Mielec więcej niż oczekiwano, no i zrobił sobie taką przewagę właśnie punktową na wiosnę, która teraz zaczęła się niestety, zaczęła topnieć. No w tym roku Stal Mielec jeszcze nie wygrała spotkania i na pewno to jest powód do niepokoju dla sympatyków Stali Mielec. No ciężko powiedzieć, czy ta zmiana trenera faktycznie coś pomoże, no bo tak jak mówisz, ta kadra jeszcze osłabiona, odejście Hamulicia, no to nie jest to drużyna, która przecież będzie walczyć co sezon o środek tabeli. Więc być może trochę ta wiosna, ta jesień zakrzywiła rzeczywistość, bo Stal, tak jak powiedziałem, zrobiła sobie taką przewagę, że przez pewien moment wydawało się, że to jest już niemożliwe, żeby oni walczyli o utrzymanie. A tymczasem przyszło kilka słabszych meczów i ta przewaga stopniała tylko do 4 punktów. No mimo wszystko chyba wydaje mi się, że ja bym jeszcze no, dał szansę Adamowi Majewskiemu, no bo no, pokazał, że z tych zawodników jest w stanie naprawdę wycisnąć sporo.
Ja mam trochę inne zdanie niż ty. Ja uważam, że no, to jest kolejny przykład w polskiej piłce, że trener stał się zakładnikiem swoich dobrych wyników z początku, zbyt dobrych wyników z początku kadencji. No bo, nie wiem, na przykład trener Banasik też nie miał jakiegoś wybitnego materiału piłkarskiego, a potrafił zrobić tak, że w poprzednim sezonie, że Radomiak był na pozycji tak naprawdę dającej udział w europejskich pucharach. Potem przyszło trochę gorszych spotkań, no i się pożegnano z tym trenerem. Również trener Tworek podobnie został pożegnany z Warty Poznań. Okej, Warcie to źle nie wyszło, bo trener Szulczek też wykonuje tam niezłą robotę. Zresztą trener Lewandowski również złej pracy nie wykonuje, tak szczerze. Ale mam wrażenie, że tych szkoleniowców zwolniono niezasłużenie. No i tutaj też mam podobne odczucia w przypadku Stali Mielec, że okej, jeszcze do tej decyzji nie doszło, ale jeżeli coś takiego by podjęli włodarze Stali, no to byłby ten przypadek, że trener Majewski osiągnął zbyt dobre w stosunku do tego, jakich ma piłkarzy, jakich Stal ma piłkarzy, no i tutaj jego zwolnienie byłoby czymś dla mnie dziwnym i nieodpowiednim. Ja uważam go za bardzo dobrego szkoleniowca, który, a to jest tylko moje zdanie, by te Stali tak utrzymała. Po prostu ta drużyna no, będzie w dolnych rejonach tabeli, bo no, nie da się jakby oszukać tego, co masz, tak? No, ma takich piłkarzy, no i nie da się nagle z Czorbadzińskiego i z innych piłkarzy zrobić materiału na top 4. No, to jest niemożliwe.
No też właśnie jestem ciekawy, jacy są potencjalni kandydaci na zastąpienie, no bo no też to będzie takie rozpaczliwe wołanie o pomoc, jeśli, nie wiem, sięgną po jakiegoś nagle trenera z karuzeli Ekstraklasy, który nie był w pracy od 2 lat, to może się naprawdę skończyć jeszcze większą katastrofą niż jest obecnie. I nie wiem, powiedziałeś, że się ze mną nie zgadzasz, ale ja w sumie mówiłem bardziej, raczej bym się kierował właśnie w stronę zostawienia Adama Majewskiego.
Okej, okay. No ja tak zrozumiałem, że no tak pół na pół jesteś, znaczy, ja jestem stanowczo za zostawieniem.
No znaczy starałem się jakby dwie strony zrozumieć, bo każda strona, no widzę gdzieś tam argumenty, ale jednak przechylam się w stronę tych zwolenników Adama Majewskiego.
Okej, okay. Czyli mamy jakiś tutaj punkt wspólny, ale był taki też element ciekawej dyskusji, to zawsze pobudza słuchaczy, oni lubią, jak są różne opinie. No, porozmawialiśmy sobie o Ekstraklasie, no na razie jeszcze żadnych zmian nie było, ale mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu już gdzieś możemy mieć nowego trenera. Czas na ostatnią piosenkę, a porozmawiamy sobie nie po przerwie o tym, co będzie nas czekało w tym tygodniu, czyli o meczach we wtorek i w środę w Lidze Mistrzów.
Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć 2 do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego. Złe nie spotyka mnie.
Tak jest, wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Wtorek i środa kolejne starcia rewanżowe w Champions League. Wtorek, czyli no, starcia bardzo ciekawe. Manchester City zmierzy się z Lipskiem. Piłkarze The Citizens nie mieli... No, w Lipsku nie zagwarantowali sobie jakiejś wielkiej przewagi, tak naprawdę żadnej, tylko remis. Myślę, że delikatne rozczarowanie. Jestem ciekaw, czy Lipski jest w stanie jakoś pokonać w Manchesterze drużynę Pepa Guardioli?
No, na pewno ekipa Pepa Guardioli, no tu znowu może już za często ty mówię o tym meczu u siebie, no ale to jest no, niewątpliwy atut. City już wielokrotnie na Etihad Stadium pokazywało, że, no, że jest po prostu mocną drużyną, też wielokrotnie potrafiło odrobić straty. Dlatego no Manchester City jest zdecydowanym faworytem według mnie, ale też nie powiedziałbym, że skreślam z góry Lipsk i na pewno są w stanie powalczyć i może sprawić niespodziankę.
No, Lipsk to jest na pewno bardzo jakościowy zespół, który potrafi sprawić duże zagrożenie dla Manchesteru. Widzieliśmy to w pierwszym meczu, okay? Manchester miał fajną pierwszą połowę, ale potem w tym dalszy fragment meczu, tym Lipsk się ciekawiej prezentował, więc no, jestem ciekawy. Wszystko wskazuje na to, że Manchester dalej awansuje, że udowodnią swoją jakość, ale no, też nie zapominajmy, że ten sezon jest troszeczkę dziwny dla zespołu z Manchesteru, że oni okej, wygrywają te mecze, regularnie dość punktują, ale też miewają takie wpadki i no, muszą być szczególnie uważni, aby już nie zostać wyeliminowanym no, na tak wczesnym dla nich etapie, czyli 1/8.
No tak, zdecydowanie. To jest taki trochę no nie wiem, taki śmieszny taki paradoks, że Arsenal jawi się nam jako taki klub, który cały czas wygrywa, a City gdzieś mam tak w świadomości właśnie, że tu się gdzieś potknie, tu gdzieś przegra mecz, a cały czas jest tylko 5 punktów w lidze, nie? Ale no, ja się tutaj właśnie zgadzam. Nie powiedziałbym, że to jest jakiś Manchester City najsilniejszy od lat, no bo tak po prostu nie jest. Ale no tak jak wcześniej wspomniałem, widzę w nich faworyta, jednak ich ostatnia forma to są 4 zwycięstwa z rzędu, także może nie są to zawsze w pełni przekonujące wygrane, ale no też chyba nie można powiedzieć, że City jest w nie wiadomo jakim dołku, dlatego nadal stawiam na ich zwycięstwo.
Jest jeszcze starcie w środę, czyli mecz Liverpoolu z Realem Madryt. O tych dwóch zespołach już dużo w poprzednich tygodniach rozmawialiśmy. Ale no po tym meczu z Manchesterem United mieliśmy taką teorię, kto wie, czy no Liverpool jednak nie odrobi tej straty, no ale po tym meczu z Bournemouth myślę, że znowu takie mniej optymistyczne nastroje są wśród kibiców Liverpoolu.
No to jest, no nie, dla mnie to jest taki klub...
Liverpool to jest najbardziej niestabilny tak. Zespół w tym sezonie chyba w historii futbolu. No, nie potrafią zrobić absolutnie wszystko.
To jest naprawdę teraz no, klub zagadka, gdy no, był taki moment tego prawdziwego dołka, gdzie już się nawet wydawało, że może Jurgen Klopp się pożegna z pracą. Potem Niemiec podniósł drużynę, też kilka powrotów po kontuzji, to na pewno pomogło Kloppowi. Przyszła taka passa dwóch, znaczy passa, no to tylko dwie wygrane, ale no udało się wygrać dwa mecze w lidze, w tym derby z Evertonem, więc już kibice Liverpoolu mogli ciut optymistyczniej spojrzeć na, no, na przyszłość. Przyszedł mecz z Realem, Liverpool prowadzi 2-0 i wydawało się, że mamy odrodzenie. No ale potem kilka ciosów, Real wygrywa 5-2 i wtedy się właśnie z kolei znowu wydawało, że ten Liverpool to jednak przedwcześnie został ogłoszony jako zespół, który wyszedł z dołka, ale wspomniałeś też o 7-0 z Manchesterem, które sugerowałoby, że może jednak nie jest z nimi tak źle. No i na koniec mamy Bournemouth i znowu wracamy do punktu wyjścia i jaką my możemy tutaj wydać opinię?
No jeszcze Real Madrid, który nie zachwyca, więc no ciekawy będzie ten dwumecz, ten rewanż. Wydaje się, że Napoli tutaj pewnie powinno jednak awansować, raczej nie spodziewamy się żadnych sensacji. Jeszcze jest starcie Interu z Porto, no tam zobaczymy, ta przewaga Mediolańczyków nie jest zbyt duża, ale to wszystko, dowiemy się o tym wszystkim we wtorek i w środę. To wszystko w dzisiejszej krótkiej piłce. Dziękuję Tobie, Bartek, za przybycie, za obecność. Fantastycznie się z Tobą rozmawiało i do usłyszenia w przyszły poniedziałek. Dziękuję bardzo.
Dzięki, do usłyszenia.
Krótka piłka.